Nowotwory krwi stanowią 7% wszystkich nowotworów diagnozowanych na świecie. Jakie są ich przyczyny najczęstsze?
Nowotwory krwi można by podzielić na takie nowotwory, które są związane z nieprawidłową funkcją szpiku. Przyczyną tych nowotworów najczęściej nie wiemy, nie ma czynnika sprawczego. Przebieg jest zwykle początkowo skryty. Zakłada się, że dochodzi do mutacji komórki krwiotwórczej, a ta mutacja uwarunkowana jest technizacją życia i w dzisiejszym świecie wiele czynników sprzyja temu, żeby takie zdarzenia nieprawidłowe miały miejsce. Do tego musi się jeszcze podziać dysfunkcja pewna układu immunologicznego, który przeoczy takie zdarzenie i klon nieprawidłowych komórek rozwija się w szpiku w organizmie człowieka. Objawy nowotworów krwi związane są najczęściej z upośledzeniem poszczególnych linii krwiotworzenia. Mamy główne trzy takie linie, prawda? Białe krwinki, czerwone krwinki i płytki krwi. I najczęściej pierwszymi objawami są te, które są związane czy to z niedokrwistością, czy z upośledzeniem odporności przy spadku białych krwinek, tych odpowiedzialnych za odporność, albo jakieś objawy skazy krwotocznej. Ale wśród objawów również mogą być takie, które są związane z rozrostem węzłów chłonnych lub innych narządów w organizmie człowieka.
To, że jest mniej czerwonych czy białych ciałek krwi, tego nie widać na zewnątrz. Co pacjent może wtedy czuć? Węzły chłonne zwykle bywają powiększone, ale też nie każdy potrafi to u siebie zdiagnozować.
Tak, wszystkie te dolegliwości mogą i najczęściej są spowodowane innymi przyczynami. Także nazywamy to zmianami odczynowymi. I one są generalnie tak samo wyglądające, jak właśnie te spowodowane chorobą nowotworową. Dlatego ciężko jest na początku zorientować się człowiekowi, bo na przykład ma powtarzające się infekcje, które bywają czymś normalnym w życiu. A tutaj jednak niemożność wyleczenia tych powtarzających się epizodów, nasilanie się, zwłaszcza pojawianie się równolegle innych objawów świadczących o nieprawidłowości szerszej niż tylko dotyczącej jednego rodzaju komórek. To powinno specjalnie uczulić człowieka na to, żeby diagnozować przyczynę takich objawów.
A w jaki sposób są diagnozowane nowotwory, w jaki sposób są wykrywane, jakimi metodami dysponują lekarze?
Pierwsze podstawowe badanie to morfologia krwi obwodowej. Najlepiej, żeby była połączona od razu z rozmazem mikroskopowym krwinek. Dlatego, że licznik komórek, który dokonuje pomiaru morfologii, nie jest w stanie zidentyfikować nieprawidłowych krwinek obecnych krwi obwodowej. Także morfologia z rozmazem to jest badanie podstawowe.
Taka zwykła morfologia pozwala tylko stwierdzić podwyższony lub obniżony poziom krwinek jednych czy drugich i co dalej?
I nieprawidłowości w zakresie morfologii krwi wymagają na poziomie podstawowym rozpoznania sprawy. Dlatego, że w większości przypadków będą to albo zmiany odczynowe w następstwie na przykład infekcji albo stosowania jakichś leków, albo niedobory substancji, które powodują nieprawidłowości. To jest wszystko przedspecjalistyczny poziom diagnostyki i dopiero jeśli się nie udaje tutaj wykryć przyczyny, albo konstelacja tych nieprawidłowości pozwala na podejrzenie bardziej poważnej jednostki, to wtedy trzeba tutaj sięgnąć pomocy specjalisty i wtedy odpowiednio szybko pokierować tą dalszą diagnostyką.
Jakiego rodzaju nowotwory krwi są najczęściej wykrywane? Bo jest cała lista nowotworów krwi.
Generalnie białaczki przewlekłe i chłoniaki. Myślę, że należą do tych najczęściej występujących. Natomiast białaczki ostre, tak ogólnie rzecz biorąc, można uznać za te najbardziej agresywne formy chorób onkohematologicznych.
Białaczka przewlekła rzeczywiście stała się chorobą przewlekłą. Pojawiły się leki, które pozwalają pacjentowi na prawie normalne funkcjonowanie. Natomiast jak leczone są chłoniaki?
Chłoniaki to jest bardzo zróżnicowana i bardzo duża grupa różnych chorób. Od bardzo indolentnych i przewlekle przebiegających po bardzo agresywne, na równi z ostrymi białaczkami. Ale generalnie rzecz biorąc, chłoniaki związane są z rozrostem tkanki chłonnej, czyli powiększaniem się węzłów chłonnych, aczkolwiek może też dochodzić do rozrostu tkanki limfoidalnej nie w węzłach chłonnych, tylko gdziekolwiek w organizmie człowieka. Często mogą temu towarzyszyć tak zwane objawy ogólne, czyli stany gorączkowe, poty nocne, spadek masy ciała, zmęczenie, czasami świąt skóry. Także na takie dolegliwości na pewno należy zwrócić uwagę, również na powiększenie węzłów, które jest niebolesne i zwłaszcza jeśli to nie jest jakiś jeden węzeł, tylko liczne węzły.
Teraz wracając do białaczek, najbardziej radykalnym metodą leczenia jest przeszczep. Te przeszczepy też są wykonywane tu w klinice hematologii w Rzeszowie. Ile tych przeszczepów się odbyło? Z jakim powodzeniem?
Przeszczepienie szpiku, pani redaktor ma rację, że są metodą leczniczą stosowaną w białaczkach, ale zwłaszcza w tych ostrych, dlatego że w przewlekłych mamy nowoczesne formy terapii lekowej. I przeszczepienie dotyczy bardzo nieznacznego tylko odsetka chorych, którzy nie reagują na wiele różnych możliwości innych terapii farmakologicznych. Natomiast w ostrych białaczkach, owszem, stosowane są alogeniczne przeszczepienia szpiku, czyli od drugiego człowieka. Natomiast drugą odmianą przeszczepiania, właśnie taką, którą uruchomiliśmy w ubiegłym roku tutaj w Klinice Hematologii w Rzeszowie, to jest autologiczne przeszczepienie, czyli pobranie komórek krwiotwórczych od pacjenta i później po odpowiednim przygotowaniu pacjenta, czyli podaniu wysokodawkowanej chemioterapii, oddanie tych komórek niejako na ratunek po to, żeby się układ krwiotwórczy mógł odtworzyć. A to wysokodawkowane leczenie ma za zadanie jakby dobić resztki nowotworu, który jeszcze pozostał pomimo wcześniejszego konwencjonalnego leczenia. I wskazaniem do tych autologicznych przeszczepień są inne choroby niż te, które są wskazaniem do allogenicznych. I takim numer jeden wskazaniem to jest szpiczak plazmocytowy. I większość pacjentów u nas przeszczepionych właśnie z tego powodu otrzymała przeszczepienie, ale również stosuje się tą metodę w chłoniakach złośliwych.
Do tej pory tych przeszczepów wykonanych zostało 10. W jakim stanie są ci pacjenci? Czy można powiedzieć, że ten przeszczep był skuteczny?
10. przeszczepienie w Klinice Hematologii w Rzeszowie miało miejsce w ostatni czwartek. Za wcześnie mówić na temat sukcesu, chociaż oczywiście liczymy na to, że będzie z równym powodzeniem jak wszystkie poprzednie, dlatego że wszyscy pacjenci żyją i układ krwiotwórczy w pełni odnowił swoją pracę i jak do tej pory nie ma sygnałów o nawrocie choroby po tym autologicznym przeszczepieniu.
Czy to wszystko pacjenci z Podkarpacia?
Tak, to wszystko z województwa podkarpackiego, co nas bardzo cieszy, że nie musieli jeździć daleko do innych ośrodków przeszczepowych.
A jak się to będzie rozwijać dalej? Czy nie brakuje miejsc, nie brakuje możliwości?
No właśnie, taki dynamiczny rozwój przeszczepiania w Rzeszowie wyobrażaliśmy sobie. Ale niestety musieliśmy się zmierzyć z brutalną rzeczywistością braku łóżek hematologicznych dla pacjentów z chorobami hematologicznymi na terenie województwa podkarpackiego. I pomimo, że mamy 10-łóżkowy oddział przeszczepowy, mamy wspaniały, nowoczesny bank komórek krwiotwórczych, salę aferes, całe zaplecze laboratoryjne, to na tych łóżkach przeszczepowych muszą być leczeni pacjenci w sposób zachowawczy. Pacjenci z ostrymi białaczkami, z chłoniakami agresywnymi, dlatego że brakuje łóżek hematologicznych. Gdybyśmy w pełni wykorzystali te łóżka przeszczepowe dla pacjentów przeszczepianych, tak jak sobie to wyobrażaliśmy po uruchomieniu autoprzeszczepień, że zaczniemy robić alloprzeszczepienia, na co jesteśmy akredytowani również, to z powodu tego, że w trakcie alloprzeszczepienia hospitalizacja jest znacznie dłuższa, te łóżka musiałyby na dłuższy czas być wyłączone i nie mielibyśmy gdzie leczyć chorych, którzy tego potrzebują na już, na dzisiaj.
Ile łóżek powinien liczyć oddział, żeby pan mógł sprostać tym wszystkim oczekiwaniom? Chodzi mi i o takie leczenie długotrwałe i przeszczepy. Te 10 łóżek dla pacjentów po przeszczepach to byłaby wystarczająca liczba w stosunku do potrzeb?
No gdybyśmy swobodnie mogli dysponować tymi 10 łóżkami przeszczepowymi dla celów przeszczepowych, to na początek najpewniej byłoby to liczba wystarczająca. Tylko problem jest taki, że w województwie podkarpackim jest najmniejsza liczba łóżek hematologicznych w Polsce.
Jak wynika z pana statystyk, liczba łóżek hematologicznych na 100 tysięcy ludności, gdy w mazowieckim jest 5,4, to na Podkarpaciu 1,7 i na razie nie zanosi się na zmiany.
No u nas jest łącznie 19 stacjonarnych łóżek hematologicznych plus te 10 łóżek na oddziale przeszczepowym.
To wszystko jest na bieżąco zajęte, tak?
Tak, mamy stałą zajętość łóżek, mamy dostawki i mamy brak możliwości realizacji kolejnych chemioterapii, które powinny być w reżimie czasowym realizowane po to, żeby choroba nie miała szansy na odrastanie jakby między leczeniami. Bo przecież założenie cykli leczenia uwzględnia to, że powinno być w odpowiednim odstępie czasowym kolejne i kolejne i kolejne po to, żeby choroba stale podlegała redukcji i wtedy jest szansa na uzyskanie całkowitej remisji choroby. A jak my nie możemy przyjąć pacjenta z powrotem do kolejnego leczenia, bo nie mamy łóżka, a równolegle mamy zgłoszonych kolejnych nowych pacjentów wymagających pilnych hospitalizacji, to jest pad, który praktycznie blokuje nam możliwość w ogóle myślenia o rozwoju przeszczepiania.
Co się dzieje z tymi pacjentami? Przyjmuje pan nowych, czy leczy pan tych, którzy już są w trakcie leczenia, a tych nowych trzeba odsyłać do innych ośrodków w kraju?
No jest to problem, z którym się codziennie zmagamy. Codziennie musimy decydować, który pacjent jest pilniejszy. I tak oscylować tymi łóżkami, którymi dysponujemy, żeby tych najbardziej pilnych przynajmniej możliwie szybko przyjmować. Ale zdarza się, że pacjent umiera, który był zgłoszony i był oczekującym pacjentem do przyjęcia. Dlatego bardzo ważne jest, aby udało się zwiększyć liczbę łóżek na terenie województwa poprzez utworzenie nowego oddziału, trzeciego hematologicznego. I działania w tą stronę są już na pewnym etapie zaawansowania, ale na pewno czas tutaj jeszcze długi upłynie, zanim stanie się to faktem. Głównie problemem jest brak specjalistów potrzebnych do otwarcia i prowadzenia takiego oddziału hematologicznego.